Książki pod lupą.
O nowej powieści Szczepana Twardocha rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Król Szczepana Twardocha to najnowsza książka tego autora, która ukazała się nakładem wydawnictwa Literackie. I myślę, że o tej książce już wiele krytyków i czytelników powiedziało bardzo dużo. I mam troszeczkę takie poczucie, że będziemy musieli się odnosić do wielu oskarżeń, które padły pod adresem autora, albo do wielu zachwytów.
To jest bardzo dopracowane, można powiedzieć, no dzieło literackie, bo to na pewno autor tutaj poświęcił mnóstwo pracy na tą książkę i to widać, bo tutaj nie ma dla mnie żadnego niedociągnięcia. Od języka, poprzez research historyczno-kulturowy, który był tutaj naprawdę trudny, bo jak czytamy na pierwszej stronie okładki, jest to Warszawa, burzliwe lata 30. XX wieku i chodzi tutaj o porachunki środowisk takich trochę gangsterskich, tych nieformalnych bojówek polskiej nacji takiej narodowej, faszystowskiej i Żydów zamieszkujących ówczesną Warszawę. Więc rzeczywiście temat trudny do zbadania tak naprawdę, bo zawsze kiedy mówimy o historii Żydów i II wojny światowej, to mówimy przede wszystkim o tych takich ogólnie znanych zjawiskach, o tej deportacji, obozach koncentracyjnych. Tutaj widzimy po prostu ulicę, czyli coś, o czym nie piszą książki historyczne. To tylko mogło być przekazywane z ust do ust, od dziadków do synów, od synów do wnuków i tutaj poznajemy taką prawdę o tym, jak ta ulica była brutalna.
I tutaj taki mój apel do wszystkich, którzy uważają Króla za powieść, która jest męska i mizoginistyczna. Ona jest o boksie, no, o mężczyznach, którzy się biją. Jest tam dużo przemocy, także dużo przemocy wobec kobiet i wobec osób słabszych, wobec dzieci. Wiele osób mówi, że można tłumaczyć Twardocha i tę mizoginię tym, że to nie jest powieść historyczna, tylko to jest właśnie fikcja literacka. No ale mi się też wydaje, że jednak w tych latach 30. nie było tak bajkowo i kolorowo. Byli mężczyźni, którzy kobiety bili i byli mężczyźni, którzy bili dzieci. I to, że ktoś pisze o tym, nie znaczy, że to jest jego ideologiczna postawa. Mężczyźni z Króla są silni tylko fizycznie. Szczególnie jak gdy książkę przeczyta się do końca, weźmie się pod uwagę te wszystkie przewrotki, które nam serwuje narrator, no to się okazuje, że ta przemoc wcale nie oznacza siły fizycznej, jakiejś takiej praworządności i wewnętrznej mocy sprawczej, bo ci bohaterowie jednak nie są tacy, jacy by nam się wydawali od samego początku.
To, co powiedziałeś, jest bardzo istotne. Ja uważam, że każdy, kto uważa, że autor tu przekoloryzował tą przemoc właśnie, albo po prostu nie ma wiedzy żadnej historycznej, albo jest szczęśliwie wyłącznie uchowany w takim współczesnym, obłudnym, poprawnym świecie, bo to tak naprawdę było. I to nie działo się tylko w środowiskach patologicznych, bo my tu sobie myślimy, że to jest ulica, środowiska patologiczne. Nie, to się działo w każdym środowisku, w środowisku polityków, inteligencji. Do dzisiaj możemy spojrzeć na to, że my jesteśmy takim, w takiej szczęśliwej bańce mydlanej, bo żyjemy w jakimś tam, powiedzmy, świecie poprawnych intelektualistów, ale patrząc na ludzi, którzy nie mają takiej szansy jak my, to do dzisiaj przemoc jest dosyć powszechna. A z drugiej strony będę bardzo broniła postaci kobiecych w tej książce, bo to nie jest tak, że bohaterami są mężczyźni i oni tutaj rządzą. Mam wrażenie, że właśnie ta książka mówi o paradoksie męskiej słabości, że oni byli nauczeni, wychowani, że siła to jest wszystko, ale psychicznie byli zupełnie na nią nieprzygotowani i tak naprawdę to kobiety są silnymi charakterami, patrząc na Rywkę Ki. Jak ta kobieta jest silna, co ona przeszła, a mimo to, co ona robi dla ukochanego mężczyzny i nie robi tego w głupi sposób, to nie jest kobieta po prostu zakochana, która podąża za uczuciem. Ona z wyrachowaniem, z premedytacją popełnia pewne rzeczy. Tak samo żona głównego bohatera, Emilia Shapiro, raczej konkubina. Ona musi być silna, bo wie, że ona jest żoną sławnego Shapiro. To ona mu daje w domu siłę. To on dla niej pewne rzeczy robi dla dzieci.
No i między innymi dlatego ja uważam, że to jest coś znacznie więcej niż tylko sprawnie skrojona literatura popularna. Poza tym, że nie brakuje tutaj też bardzo metaforycznych ujęć jego wyobrażenia o historii, o tym, jak to się wszystko dzieje w takim zamkniętym kole historii, z którego nie da się uciec. To jest jakiś taki znak firmowy tego autora i bardzo mi się to podoba, ale nie da się ukryć, że jest to też bardzo porywająca historia. To jest wszystko bardzo kolorowe, począwszy od głównych bohaterów i wspomnianych przez ciebie bohaterek, poprzez postaci drugo- i wieloplanowe. One są wszystkie świetnie narysowane, bardzo barwne, nie przerysowane wcale, tylko właśnie takie mięsiste, mocne, ciekawe, fascynujące.
Tak mi się tutaj nasuwa teraz porównanie, jest taką świetną, literacką, rozbudowaną, uliczną balladą. To jest tutaj jeszcze wręcz też chyba celowy taki zabieg autora, że on wspomina, że o głównym bohaterze i właśnie wspomniane Rywce ulice śpiewały kiedyś piosenki jako sławnej parze uliczników, rozbójników. I ta książka jest taką właśnie uroczą balladą. Ja zamknęłam tą książkę oczarowana i to była jedna z niewielu książek ostatnich czasów, gdzie naprawdę żałowałam, że ona się skończyła.
Mojego ojca zabił wysoki, przystojny Żyd o szerokich ramionach i potężnych plecach machabejskiego boksera. Teraz stoi w ringu. To ostatnia walka wieczoru i ostatnie koło tej walki, a ja patrzę na niego z pierwszego rzędu. Nazywam się Mojżesz Bernstein. Mam 17 lat i nie istnieję. Nazywam się Mojżesz Bernstein. Mam 17 lat i nie jestem człowiekiem. Jestem nikim. Nie ma mnie. Nie istnieje. Jestem chudym, ubogim synem nikogo i patrzę na tego, który zabił mojego ojca. Patrzę, jak stoi w ringu, piękny i silny. Nazywam się Mojżesz Inbar. Mam 67 lat. Zmieniłem nazwisko. Siedzę przy maszynie do pisania i piszę. Nie jestem człowiekiem. Nie mam nazwiska. Bokser w ringu nazywa się Jakub Shapiro. Bokser ma dwóch pięknych synów, Dawida i Daniela, ale wtedy tego jakby nie wiem. Wiem teraz, że miał. Ma też czarne, lśniące od ciężkiej brylantyny włosy. Bokser zabił mojego ojca. A teraz walczy. Walczy w ostatnim kole tej walki. Teraz po polsku mówi się runda, więc ostatnia runda. Mecz o drużynowe mistrzostwo stolicy między Legią a Maccabi zaczął się od wagi muszej, a wcześniej od dwóch sensacji. Baśkiewicz i Doroba walczyli w wyższych kategoriach. To była sensacja pierwsza. Drugą był spór między sędziami. Chyba jeszcze nie znałem się wtedy na tym, więc niewiele mnie to obchodziło, ale słyszałem, co mówią ludzie siedzący obok. Byli podnieceni walką i sensacjami. Siedziałem w pierwszym rzędzie w sali kina miejskiego na rogu długiej i hipotecznej. Salę chętnie dzierżawiono również na potrzeby walk. Wydaje mi się dziś, że to właśnie wtedy po raz pierwszy w życiu oglądałem mecz bokserski. Dwie obce sobie Warszawy zgromadziły się dookoła ringu, a ja między nimi tuż przy podwyższeniu, ale jakbym siedział wszędzie, na każdym zajmowanym przez Żyda krześle i patrzyłem na ring z bliska i z daleka jednocześnie. Nikt mnie nie widział.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!